A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. To jest cytat Bożego Słowa Świętego z Ewangelii Mateusza, 20 rozdziału, wiersz 24. Jest to opis wydarzenia, jeden z dni w życiu Bożych sług apostołów, kiedy razem z Panem Jezusem Chrystusem mieli tę przywilej, tę możliwość, tę radość przeżywać pewien etap swojego życia u boku Pana Jezusa Chrystusa tu na ziemi. I oto w pewnym momencie czytamy takie zdarzenie, takie wydarzenie. Oburzyli się 10 na swoich współbraci, na dwóch braci. Oburzyli się na Jakuba i na Jana. Co było powodem ich oburzenia? Bo to słowo jest prawdą, to słowo jest odnotowane, to wydarzenie jest odnotowane. Tak zaiste stało się. Nie wiemy, jak wielki to gniew był, czy to był święty gniew, jakie to było oburzenie. W każdym razie czytamy o tym, że owych 10, gdy usłyszało coś, oburzyli się. Jest to wydarzenie, kiedy Pan Jezus Chrystus zmierza do Jerozolimy i idą z Nim razem Jego wybrani, powołani uczniowie. Oczywiście potężne tłumy, ale drogą, celem Pana Jezusa Chrystusa jest Jerozolima. Tam miało się dopełnić to, co było zadaniem, posłaniem Pana Jezusa Chrystusa, a to, co było wolą Pana Boga, Ojca Niebiańskiego. Właśnie tam w Jerozolimie, w okolicy Jerozolimy. I Pan Jezus Chrystus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i mówi im o pewnej prawdzie, o pewnym wydarzeniu, które w jego życiu ma się wypełnić, spełnić, ale które również dotknie ich wybranych, czyli ich umiłowanych apostołów. Oto idziemy do Jerozolimy. Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. Takie było poselstwo w tym czasie Pana Jezusa do swoich uczniów, do wybranych. Pan Jezus przygotowywał ich do tego tak ważnego wydarzenia. I chociaż kilkakrotnie o tym mówił, to jednak cały czas ta wieść o tym wydarzeniu gdzieś nie docierała do nich, do ich głębi. I Pan Jezus mówi z takimi detalami: ja tam przyjdę, arcykapłani, będę wydany arcykapłanom, będę wydany uczonym w piśmie. Wydawać się mogłoby, że to właśnie ci ludzie powinni stanąć w obronie Pana Jezusa Chrystusa. A jednak dla wypełnienia się poselstwa, posłannictwa Pana Jezusa Chrystusa, tak musiało się zaiste stać. I skażą Pana Jezusa na śmierć. Wydadzą Go poganom na pośmiewisko, na ubiczowanie i na ukrzyżowanie. Czy Pan Jezus, Boży Syn, po to przyszedł? Przecież Jego życie było życiem błogosławieństwa, było życiem niesienia pokoju, radości. Przecież sami apostołowie, uczniowie doznali Bożego błogosławieństwa. W pewnym momencie: Panie, my poszliśmy za Tobą. Wszystko pozostawiliśmy, bo tak cennym, tak ważnym dla nas był Twój głos, było Twoje słowo. A Pan Jezus Chrystus w odpowiedzi zaraz daje im odpowiedź i mówi: zaprawdę powiadam Wam, nie ma takiego, każdego, kto by opuścił domy, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci, rolę dla mojego imienia, aby stokroć tyle nie otrzymał i odziedziczył żywot wieczny. A więc jest zapłata, a więc warto iść drogą Pana Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus mówi o czymś niesamowitym, o tym, że On przyszedł, aby oddać swoje życie. I przygotowuje uczniów do tego. Ba, wcześniej czyni niesamowitą lekcję właśnie dla apostołów, dla uczniów. I mówi im tak, takie słowa: zaprawdę powiadam wam, że wy, gdy którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczny zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Jaka wspaniała obietnica, ale też i nadzieja dana dla tych ludzi. I oto w tym klimacie tego nauczania, tego pouczania, coś zburzyło, może zbulwersowało 10 apostołów, którzy byli u boku Pana Jezusa i coś usłyszeli i coś zauważyli. Co to takiego było? Boże Słowo nam mówi, że to byli synowie Zebedeusza, to była matka. W zasadzie Mateusz mówi, że to matka synów Zebedeusza to uczyniła, przystąpiła do Pana Jezusa i miała do Niego prośbę. Chciała Go o coś poprosić. Natomiast Marek mówi, że to bezpośrednio synowie Zebedeusza, a więc Jakub i Jan, oni przyszli do Pana Jezusa po wypowiedzeniu tych słów, że Pan Jezus będzie wydany, że Pan Jezus umrze, że Pan Jezus będzie cierpiał, że Pan Jezus umrze. Ale nie jest istotne, czy to byli sami, czy z matką. Oto, tak jak tu Mateusz nam to relacjonuje, przystąpiła do Pana Jezusa matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. Śpiewaliśmy w tej pieśni Ach, potrzebuję Cię, bo zaiste każdego dnia, o każdej porze, ba, w każdej minucie naszego życia my naszego Boga, naszego Pana potrzebujemy. Życie bez Niego, chociaż jest życiem, to Pan Bóg daje w swojej łasce życie, zdrowie, obfitość chleba, deszcz, który dziś Pan zesłał jako błogosławieństwo dla tej ziemi, ale potrzebujemy Pana. Potrzebujemy Jego ochrony, Jego osłony, Jego mocy w podejmowaniu decyzji, w zwyciężaniu, w czuwaniu. I jesteśmy prowadzeni, szczerzeni właśnie przez naszego Pana. I ci 12 doznali czegoś szczególnego. Zostali powołani, zostali wybrani i byli u boku Pana Jezusa przez ten okres, kiedy Pan Jezus żył tutaj na ziemi i przeżywali wielkość cudów, mocy na słowo Pana. Cuda się działy. Pan rzekł, stało się, czy uzdrowienie, czy uleczenie, czy wyzwolenie. Na rozkaz Pana wszystko się działo. I ci uczniowie tego doznawali. A jednak zauważmy, oni cały czas to słowo, to świadectwo, że Pan Jezus Chrystus będzie ukrzyżowany, że odda swoje życie, jakoś do nich nie docierało. Znamy już później, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu na Golgocie. Co się z nimi stało? Pustka, jakaś nostalgia. Nie wiedzą, w jakim kierunku iść. Rozmawiają o tych wydarzeniach, bo bez Pana Jezusa jest pustka, jest nicość życia. To sensem, pełnią życia jest tylko Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. I oto co się dzieje. Matka synów Zebedeusza zapewne kochała swoich synów. I to jest świadectwo jej miłości na pewno. Przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A jej prośba była taka. Pan mówi, czego chcesz? Co chcesz ode mnie? Ona pragnęła słowa od Pana Jezusa. Pragnęła zapewnienia. Rzecze mu, ona rzekła, powiedz, rzeknij, zapewnij mnie, daj mi tę pewność, Panie, to, o co Cię proszę, że spełnisz, że wypełnisz. Jakie jej było pragnienie? Może marzenie? Pragnienie, jestem głęboko przekonany, że ta matka synów Zebedeusza miała relację, przebywanie z Panem Jezusem. Ona poznawała, ona doznawała coś z tej bliskości Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy usłyszała, Tu też nie jest napisane, czy ona bezpośrednio usłyszała, bo na samym początku jest napisane, że Pan Jezus wziął 12 na osobność i to im mówi o tym, że będzie wydany uczonym arcykapłanom, że skażą go na śmierć. On im to mówił na osobności. O tym dowiedziała się matka synów Zebedeusza. Może synowie tą wiadomością się podzielili z tym, co ma się stać z Panem Jezusem Chrystusem. I ona niejako wyprzedzając przychodzi i mówi do Pana Jezusa: powiedz, chcę od Ciebie usłyszeć to słowo. Powiedz, Panie, że Ci dwaj moi synowie, kiedy będziesz w królestwie, usiądą jeden po lewicy, a drugi po prawicy. Myślę, że pragnienie takie z serca płynące, jak największe błogosławieństwo, jak najlepiej życzyła dla swoich synów. Ale Pan Jezus Chrystus daje jej zupełnie inną odpowiedź. W takim jakby zapytaniu do uczniów również i mówi, czy kielich, który ja pić będę, możecie pić? Oni powiedzieli, tak, ten kielich będziemy pić. To jest kielich cierpienia. I ten kielich cierpienia przecież my przeżywamy, my pijemy. Nasze życie nie jest pozbawione jakichś doświadczeń czy problemów. O tym przecież bez przerwy rozmawiamy. Dziś, kiedy tylko tu weszliśmy, to właśnie na usta nam ten temat problemów, doświadczeń gdzieś napływa. No bo tak jest nasze życie. Nie wiem jak wy, ja ten tydzień miałem właśnie takich, nie mogłem sobie sam ze sobą dać rady. Tyle jakichś obaw, lęków, niepokoju. Może dlatego, że mama w szpitalu i bardzo ciężki jej stan, ale w ogóle, no tak trudno mi jakoś było. Wczoraj doznałem takiego ukojenia, takiego wyciszenia, takiego uspokojenia. I ta matka z jakimiś obawami, że ten mistrz, że ten, który tyle daje cudownych przeżyć, błogosławieństwa, że ten Pan zostanie zabity, a więc zostanie, nie będzie go, a więc coś stanie się, jakaś nowa inność, jakość życia nastąpi bez Pana Jezusa Chrystusa. I w tej trosce przychodzi do Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi, tak, kielich, który ja piję, który będę pił, wy również pić będziecie, możecie, macie nawet taki przywilej, aby ze względu na mnie, na moje imię, pić ten kielich. Ale zasiąść po prawicy mojej, czy po lewicy, to nie jest to ode mnie, to zależy, lecz od Ojca mojego, który daje tym, który zostało to przygotowane. Kochany bracie i siostro, czy z obfitości tego słowa dziś wzięliśmy coś dla siebie, przez Ojca Pana Boga zostało przygotowane, zostało darowane dla Ciebie to, że jesteśmy Jego dziećmi. To, że Pan powiedział, zasiądziecie ze mną tam w niebie, na tronach, będziecie ze mną. Będziecie u boku mojego, bo Syn Człowieczy. I jeszcze jedna taka myśl. Pan Jezus Chrystus, Jemu zawsze zależało na tym i teraz również zależy na tym, aby Słowo zawsze coś, Słowo Jego, święte Boże Słowo, aby w nas coś uczyniło, bądź przemieniło, bądź oczyściło, bądź wyzwoliło, bądź uczyniło jakieś refleksje, bojaźni przed Bożym obliczem. Tak również i ten moment Pan Jezus Chrystus wykorzystał po to, aby nauczyć uczniów jednej wielkiej lekcji. Zauważył to oburzenie. Nie wiem, czy słuszne, czy niesłuszne, ale zauważył to oburzenie tych 10 na tych dwóch współbraci. I korzystając z tego, Pan Jezus Chrystus nauczył ich, tych 12, ale też i nas, mnie i każdego z nas, nauczył jednej lekcji. Lekcji zachowania się życia w Kościele, w Bożym Kościele, w zborze. Nie tak ma być między wami. Pan Jezus Chrystus doskonale znał życie wszystkich ludzi, również i życie apostołów. On ich obserwował. Pan Jezus widział i Pan Jezus również widzi to również i w tych dniach, w których żyjemy. Jakżeż bardzo często my czynimy jakieś tam życie, ale Pan Jezus Chrystus mówi, ale nie tak ma być między wami, pośród nas, między nami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie waszym sługą. No przecież nam tak zależy, aby być widzianym, aby być na pierwszym miejscu. Zresztą dalej jest napisane, ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. O ten temat sługi, sługi uniżonego sługi, ach, nie za bardzo. O tak, gdyby to nam ktoś usługiwał, no to jest wszystko w porządku, ale ja mam usługiwać, my mamy usługiwać, ale Pan Jezus Chrystus zmienia to nasze pojmowanie, myślenie, życie, może postępowanie, nie tak ma być między wami. Ja was tego uczę. I dlaczego? Bo ja wam dałem tego przykład. Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Jemu służono, ale Syn Człowieczy przyszedł, aby służyć. I tego Pan Jezus udowodnił, pokazał uczniom, wszystkim ludziom, którzy tam byli wokół Pana Jezusa. I tej lekcji dziś uczy Pan Jezus, tego zboru, Kościoła, swojego ludu, swoich dzieci. Być sługą, być uniżonym, przed bratem się uniżyć, przed siostrą się uniżyć, przed bliźnim się uniżyć, a nie panować, a nie górować. Dotyczy to również naszych domów, bo tylko w tym momencie, tylko w takim wymiarze będziemy świadectwem, przykładem, zachęceniem, ale co jest nader ważne, wypełnimy poselstwo Bożego Słowa. I dziś z tego słowa o tych dwóch synach Zebeduszowych, a więc Jakubie, o Janie, o apostołach, o tych ich zburzeniu. Niech ta lekcja pozostanie dla mnie i dla nas w Kościele, w Bożym Kościele, jako sługa, sługa uniżony, użyteczny z Bożej łaski, ale sługa uniżony. Niechaj Pan Bóg w tym dopomoże mnie i dopomoże każdemu jednemu z nas, abyśmy to poselstwo sług dla naszego Boga, Pana czynili, ale też i względem siebie. Potrzebujemy siebie. Bracie, siostro, potrzebujemy siebie. Nie wiem, może to zburzenie tych 10 wynikło z tego, że ta matka nie poprosiła o to, aby to wszyscy apostołowie znaleźli się tam po lewicy, po prawicy, tylko wyróżniła swoich synów, ale Boże obietnice są dla każdego z nas, ale też i Boże nakazy są dla każdego z nas. I dziś Pan Jezus mówi do mnie, mówi do nas o słudze uniżonym. Chciejmy takimi być przed obliczem naszego Pana, ale też we wzajemnym zachowaniu się, relacjach i postępowaniu, aby to nasz Bóg, Pan, my uwielbiony, a my z tego byśmy odnieśli radość, pokój i błogosławieństwo. Proszę, powstańmy i będziemy się modlić.
Ciepłe pozdrowienia od przywożę z Białegostoku. Ostatnie dni mojego urlopu spędziłem właśnie z osobą, z bratem, który tutaj ugościł kiedyś u nas zboże. Pewnie pamiętacie, brat wielkiej postury i z głosem jak dzwon, ale przede wszystkim z kochającym sercem Boga, szczerym sercem. Brat Jeremiasz, ciepłe pozdrowienia przekazuje, naprawdę takie ciepłe dla was. Drodzy, chciałbym dzisiaj kontynuować rozważania, które rozpocząłem 1,5 miesiąca temu, może i dłużej. Tam był taki cykl, rozpocząłem Boże pytania i nasze odpowiedzi. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie. i razem wspólnie chcieliśmy pochylać się nad pytaniami, które padają w Biblii, ale pytaniami, które pochodzą z ust Boga. Jest tak, że nieraz jak się rozmawia, rozmawiamy ze sobą, ktoś zadaje pytanie, to nieraz spadają takie słowa: dobre pytanie, prawda? Nieraz tak mówimy. Są dobre pytania, które możemy my zadawać, które prowokują nas do refleksji, które prowokują nas być może do przemyślenia sprawy, a być może wyrażają, że to jest głęboki temat, temat ważny. No, ja chciałbym mówić dzisiaj o najlepszych pytaniach, o pytaniach, które nie pochodzą z ust człowieka, a pochodzą z ust samego Boga. Tam tak może skrótowo, te pytania, które już staraliśmy się rozważać, to były pytania trzy. Pytanie, gdzie jesteś? Pytanie, które Bóg kiedyś zadał do Adama. Myślę, że to pytanie jest uniwersalne. Pytanie o naszą pozycję, jaką pozycję zajmujemy. I chyba jest tak, że często, tak jak Adam, Bóg wiedział, że jest w krzakach, prawda? Natomiast sam Adam tego nie wiedział. I te pytania są pomocne dla nas przede wszystkim. Bóg może nie zawsze oczekuje od nas tej takiej werbalnej odpowiedzi, ale przede wszystkim takiego uświadomienia sobie, jaką na przykład w tym pytaniu zajmuję pozycję. Czy jestem blisko Boga, czy gdzieś oddaliłem się od Niego. Dlatego to było pierwsze pytanie, gdzie jesteś? Rozważaliśmy pytanie, co ty tu robisz? Pytanie, które Bóg skierował do Eliasza. Pytanie, które dotyczy naszej aktywności. Pan Bóg pyta się nas, jaka jest twoja aktywność? Co robisz dla mnie? Jest tak, jak w przykładzie życia proroka Eliasza, był ten okres aktywności, kiedy prorokował, kiedy głosił, ale też był ten moment zwątpienia, moment, kiedy był słaby po prostu. I gdzieś na Chorebie, gdzieś tam w samotności Bóg skierował do niego to pytanie. To też jest ciekawe, nieraz, żeby usłyszeć Boże pytanie, czy Boży głos, potrzeba nam ciszy. Tam jest napisane, że Bóg, że Eliasz usłyszał Pana Boga dokładnie, jak cytować język hebrajski, w głosie delikatnej ciszy. Nieraz potrzeba, dlatego dobry jest ten okres wakacyjny nieraz, żeby się wyciszyć i być może zrobić taką analizę, wyciszyć się i tak usposobić swoje serce, swój słuch, aby Pan Bóg może coś do nas powiedział, może coś nam pokazał. To było pytanie o aktywność. I rozważaliśmy też pytanie, kim jestem dla Ciebie? Kim jestem dla was? To pytanie, które Pan Jezus zadał do uczniów. Piotr odpowiedział, tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. Dobrze to pytanie też jest rozważać w tym kontekście, kim jest Jezus we mnie. Ponieważ takiego, jakiego Jezusa wierzę, nie takiego też, jak im czytam, bo nieraz łatwo jest przyjąć, że Jezus uzdrawiał, że Jezus czynił cuda, że Jezus jest wszechmocny, ale czy faktycznie Jezus jest wszechmocny w mojej osobie? Czy faktycznie takie jest moje poznanie Jezusa i takie jest moje świadectwo Jezusa we mnie? To pomaga, myślę, w naszych modlitwach, być może w naszych zmaganiach, aby mieć tą pewność, że ten, który we mnie mieszka, czyni mnie silnym. Ja mogę być słaby i powinienem być słaby, natomiast silny powinien być ten, który we mnie jest. No i dzisiaj kolejne pytania. Myślę, że może trzy, może cztery pytania, które chciałbym, abyśmy kontynuowali te pytania. I tak na początku chciałbym powiedzieć, że są to pytania, które Bóg kieruje do nas i też Bóg kieruje do mnie. Nie chciałbym, aby to było tak, że to ja kieruję te pytania do was. Mam taki przywilej, że mogę tu stać i mówić, natomiast myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy na tej samej pozycji. Jesteśmy na tym samym miejscu. Bóg kieruje te pytania do nas i dobrze, ja chciałbym być słuchaczem, bo nieraz łatwo jest mówić, trudniej jest te słowa, które się mówi, wprowadzić w swoje życie, albo nieraz trudno te słowa, które się mówi, usłyszeć, bo możemy dużo mówić, ale nie słyszeć tak naprawdę też, co mówimy. Dlatego to chciałbym na początku zaznaczyć, że chciałbym, abyśmy wszyscy dzisiaj byli słuchaczami i aby Pan Bóg do nas mógł przemówić w taki sposób, aby to słowo nie odeszło, nie uczyniwszy tego, co Bóg chciałby, aby ono uczyniło. Czyli czwarte pytanie w takim razie. Pytanie, co masz w ręku? Co jest w twoim ręku? Kto pamięta, komu zadane było to pytanie? Pamiętacie, siostry, bracia? Kiedy to pytanie? Nie pamiętacie. To pytanie zadał Pan Bóg Mojżeszowi. Zadał mu wtedy to pytanie, kiedy chciał powierzyć mu służbę, powołanie, że ma wyprowadzić Izrael z Egiptu. A Mojżesz starał się wymówić o tej służbie. To jest ciekawe, ale gdy... I wtedy właśnie Pan Bóg zadał mu to pytanie, co masz w ręku. To jest ciekawe, patrząc na to pytanie i na zachowanie Mojżesza, to zachowanie Mojżesza jest często podobne do naszego zachowania. Bóg powołuje Mojżesza i mówi: słuchaj, mam dla ciebie cel, mam dla ciebie misję, chciałbym, abyś coś wykonał dla mnie. Natomiast Mojżesz się wymawia: panie, nie. Ja się do tego nie nadaję. To zachowanie jest często podobne nam. My też tak się często zachowujemy. Zwróćmy uwagę, jakie zdania wypowiada Mojżesz, kiedy Bóg do niego się zwraca. Mówi: kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izrael z Egiptu? Potem Mojżesz mówi: wybacz, panie, ale nie jestem wymowny. Nie byłem nim dawniej, nie jestem teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężki mowy i ciężkiego języka. I wreszcie na ostatek mówi: wybacz, panie, ale poślij kogo innego. Ja się po prostu do tego nie nadaję. Ja po prostu nie mam takich predyspozycji, aby stanąć przed Faraonem, aby stanąć przed całym Egiptem i do nich mówić. Jestem ciężkiego języka, nigdy mi łatwo nie było mówić, tym bardziej teraz mi nie będzie mówić łatwo. Wydaje mi się, Panie Boże, że wybrałeś złą osobę. Ja się po prostu do tego nie nadaję. Może 40 lat temu możesz miał inne podejście. Tam zabił, pamiętamy, tego Egipcjanina. Być może wtedy był według swojego przekonania gotowy, aby tej misji się podjąć. Teraz ma, wiemy, o lat 40 więcej. Ma już lat 80 i mówi: Panie Boże, ja się do tego po prostu nie nadaję. I tak sobie patrzę na tą historię i widzę, że ta historia jest podobna właśnie do nas. Mojżesz jest podobny nam, Mojżesz jest podobny mnie. Tak sobie myślę, ile razy my mówimy podobne słowa. Wybacz, panie, ale no nie jestem wymowny. Stawiasz mnie przed ludźmi, którym mam głosić Ewangelię, czy mam im opowiedzieć o tobie. Ja nie mam tego daru. Ja nie jestem wymowny, ja nie potrafię, panie. Czy mówimy: wybacz, panie, ale poślij kogo innego. Powołujesz mnie do tego, ja po prostu też nie czuję się na siłach, aby się tego podjąć. Często, gdy nieraz ze sobą toczymy rozmowy, to nieraz też słyszy się tak, że ty, bracie, może do tego się nadajesz. Ty masz takie możliwości, ty masz taki dar, ty masz takie talenty. Ja nie, ja ich nie mam, ja też tego nie zrobię. Zrób to ty. Ja będę ci za tobą się modlił, może będę ci dopingował, może cię wesprzę, ale ja tego nie zrobię. Myślę, że tak często oceniamy nasze możliwości. Mojżesz tak oceniał swoje możliwości i my też tak oceniamy swoje możliwości. I myślę, że Mojżesz, patrząc na życie Mojżesza, to można by powiedzieć, dlaczego takie zachowanie. Nie wydaje mi się, że Mojżesz chciał się od czegoś wymówić, że powiedzieć: nie, nie zrobię tego, że to nie było usprawiedliwienie, to nie było wymówka. Wydaje mi się, że po prostu Mojżesz miał świadomość tego, że po prostu, panie, nie potrafię. Wydaje mi się, że kiedy my mówimy takie słowa, pewnie też tak jest, że mamy świadomość swoich ograniczeń i gdy sobie tak pomyśleć, że tutaj stanąć mam przed kimś, to no, czujemy swoje ograniczenie i też czujemy taki paraliż nieraz. Natomiast ja chcę dzisiaj powiedzieć, że Biblia daje ogrom takich przykładów, wiele takich przykładów, że Bóg właśnie poszukuje ludzi słabych. Ludzi świadomych swojej ograniczoności, na tyle może słabych, aby on mógł zadziałać w nich. Ponieważ kiedy ktoś jest mocny, kiedy ktoś wydaje, łatwo mu przychodzić, jest, może mówić, może coś robić, to jest tak groźba, że Bóg no, jakby nie znajdzie sobie miejsca w tej osobie. Że natomiast kiedy odczuwamy tą słabość, kiedy odczuwamy, że no, my nie potrafimy, to jest szansa, że Bóg zadziała w nas. Chcę dzisiaj powiedzieć, drodzy, że jeżeli nie zdecydujemy się, aby wyjść naprzeciwko swojego lęku, aby wyjść naprzeciwko może strachu, który nas paraliżuje, aby wyjść naprzeciwko Bogu, aby zaufać, aby być może wyjść na tą wodę, na głębie i nie wiedzieć, gdzie pójdziemy, gdzie Bóg nas poprowadzi. Jeżeli nie zdecydujemy się na ten krok, to może, to nie może, ale zapewne się tak stanie, że nie zrobimy kroku do przodu. Że nie wykonamy tego, albo nie będziemy trwać w powołaniu, które chce od nas Bóg. Dlatego dobrze jest i Pan Bóg też, myślę, że od nas o tego oczekuje, abyśmy mu powiedzieli: Panie Boże, czuję się słaby, Panie Boże, czuję się może skrępowany, wstydzę się, czuję się, że no jakoś nie poradzę się, albo po prostu jest mi brak może sił. Różne są przyczyny tego, że no też czujemy się po prostu, że może być nam ciężko wykonać jakieś dzieło. Powiedzmy to Bogu. Tak jak Mojżesz powiedział Bogu, to i powiedzmy to po to, aby móc Bogu zaufać, że to On będzie tym, który będzie błogosławił, że to On będzie tym, który da nam siłę. I wówczas, gdy powiemy tak Bogu, tak jak powiedział Mojżesz, Panie, ja nie jestem gotów, Pan Bóg nieraz daje takie pomocnicze pytanie, co masz w ręku? No i Mojżesz odpowiedział, no mam kawałek kija, kawałek laski. Jak się popatrzymy na tą historię, to było to niewiele, a mało ten kij, aby za pomocą tego kija stanąć przed faraonem, przed całym Egiptem i tym kijem może pogonić Egipcjan. Raczej wydaje się to mało, niewiele. Mojżesz jeszcze tego nie wiedział. Natomiast tym kijem później, gdy czytamy tę historię Mojżesza, sprowadził na Egipt 10 plag egipskich. Tym kijem, za pomocą tego kija, oczywiście na tym wszystkim była moc Boga, za pomocą tego kija uderzył w morze i morze się roztąpiło. Za pomocą tego kija, czyli tego zwykłego patyczka, którym może niewiele mógł zdziałać, Pan Bóg posłużył się właśnie tym czymś, aby wypuścić Izrael z Egiptu, aby pokonać Egipt, aby otworzyć morze. Co masz w ręku? Drodzy, w tym pytaniu kryje się nasza potrzeba analizy, co stoi do mojej dyspozycji, aby Bogu służyć. Czym mogę Jemu służyć? Jakie mam predyspozycje? Jakie mam talenty? I Bóg zachęca nas poprzez to pytanie, abyśmy odpowiedzieli sobie właśnie, co mamy. Czym dysponujemy? Czym dysponuję ja? Czym dysponujecie wy? Abyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie. I myślę, że takimi rzeczami, które dysponują wszyscy, nie ma tutaj osób, które temu nie dysponują, to są dwie rzeczy. Dysponujemy, każdy z nas dysponuje czasem. Prawda? To jest rzecz, która każdy z nas ma. Jeżeli tutaj się spotykamy, to myślę, że każdy z nas dysponuje dobrymi chęciami. Mamy dobre chęci. Chcielibyśmy zrobić coś dobrego. To widać w naszych modlitwach, to widać w naszych rozmowach. Mamy dobre chęci. I teraz, jeżeli mamy już te dwie rzeczy, czas i dobre chęci, to od nas to zależy, jak ten czas pożytkujemy. Jak ten czas wykorzystamy, co z tym czasem zrobimy, w co się zaangażujemy. To od nas zależy, co zrobimy też z chęciami, bo może być tak, że chęci zawsze pozostaną chęciami, ale Pan Bóg jednak zachęca nas do tego, aby te chęci zaczęły w nas czynić jakiś praktyczny wymiar, aby miały, aby nas w coś zaangażowały. Podajże w Koryntian liście Paweł Apostoł, przychodzi mi teraz te słowa, nie wiem, czy dobrze będę pamiętał, mówi, cieszę się, że już nie tylko pragniecie, ale już czynicie. Podajże tam odnosi się to chyba o zbiórkę dla kościoła w Jerozolimie, już dobrze nie pamiętam. Ale jest tak, że można pozostawać na tej płaszczyźnie tylko pragnienia, tylko chęci, a Pan Bóg mówi, dobrze, to masz do dyspozycji, ale zrób jeszcze krok do przodu, zaufaj mi, abyśmy już mogli zrobić coś wspólnie. Dlatego dobrze sobie zadać pytanie, może, jeżeli nie mam pomysłu, może wizji, może zapytać się na forum społeczności. Mam, bracia, siostry, mam czas, mam dobre chęci, chciałbym tym komuś posłużyć. Czy jest taka osoba, czy może jest jakaś tutaj potrzeba w zborze, potrzeba w kościele, czy potrzeba jakiejś pracy, tym dysponuję. Chciałbym się tym posłużyć. I kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że również każdy z nas dysponuje talentami. Te talenty mamy różne. Wiemy z przypowieści, że te talenty powinniśmy mnożyć, że tych talentów powinno być w nas coraz więcej, że tak może być. No i tak jest, że ktoś umie gotować, ktoś umie ładnie śpiewać, ktoś umie, może ma zdolności organizacyjne, ktoś może umie grać na gitarze. Moglibyśmy takich naszych zdolności, predyspozycji, talentów wymieniać. To są może najbardziej takie łatwe do wymienienia. Pan Bóg mówi, to jest twoja laska. To masz w ręce. To jest twój talent. Czas, dobre chęci, jakieś umiejętności dodatkowe, to jest twoja laska, która sama w sobie może wyglądać niepozornie, która sama w sobie może wyglądać mizernie, która sama w sobie może wydawać się słaba. Natomiast zachęcam cię do tego, abyś powierzył mi, ja tą laską, tym, co masz w ręce, posłużę się, że tak jak kiedyś wypuściłem Izrael z Egiptu, tak jak kiedyś otworzyłem morze, tak poprzez to, co masz w ręku, tobie pobłogosławię. Tak jak to, poprzez co masz w ręku, dokonasz pracy dla mnie, dokonasz służby dla mnie, dokonasz wielkich dzieł. Tylko czy jesteś gotów, aby właśnie tym czymś niepozornym, co ja zamienię w siłę, co ja zamienię w moc, aby mi posłużyć, czy wyjdziesz mi naprzeciw? Paweł Apostoł mówi, że Bóg mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co prosimy, czy co rozumiemy. Tak mówiliście do Efezjan. Stąd, tak jak do Mojżesza, Pan Bóg zadał pytanie, co masz w ręce? Pan Bóg dzisiaj daje to pytanie do nas. Jakie są twoje predyspozycje? Czym dysponujesz? Posłuchaj mi tym, a ja sprawię, że to wyda dobry owoc. Piąte pytanie. Pytanie, które brzmi, ile macie chlebów? To już pamiętamy, kiedy to pytanie padło. Były dwie takie historie, kiedy Pan Jezus rozmnażał chleb. To pytanie jest w tej historii drugiej. Kiedy Pan Jezus już jest 3 dni na pustyni, kiedy przemawia do nie tylko do uczniów, ale też do tłumów, kiedy uzdrawia, jest napisane, że uzdrawia ułomnych, chorych, niemych i wielu innych, i po 3 dniach Panu Jezusowi zrobiło się żal tych ludzi po prostu. Jest zapisane, że jest to słowo zapisane tam, że Jezusowi zrobiło się żal i zwrócił się do swoich uczniów, że trzeba byłoby nakarmić tych ludzi, bo głodni są, żeby nie zasłabli, gdy będą wracali do domów. I uczniowie zwracają się, no ale jak, Panie, skoro jesteśmy na pustkowiu? I wtedy Pan Jezus zadaje to pytanie, ile macie chlebów? To pytanie ma odpowiedź. Uczniowie odpowiadają, no, mamy 7 chlebów i parę rybek. To za mało, Panie, aby nakarmić 4000 mężów, nie licząc dzieci i kobiety. Czyli było, myślę, że grubo, ponad 4000 ludzi. I Pan Jezus odpowiada, dobrze, wystarczy. To wystarczy. I kiedy, drodzy, myślę, że to pytanie dotyczy naszego dobytku. Ile macie chlebów? I zazwyczaj nasze odpowiedzi, kiedy ktoś daje nam takie pytanie, ile czegoś masz? Ile masz może dobytku, aby mi służyć? Nasze odpowiedzi zazwyczaj są podobne do uczniów. Odpowiadamy tak, że no mamy niewiele, Panie. Niewiele mamy tego, aby faktycznie, aby tym służyć. Natomiast Pan Jezus odpowiada, dobrze, nie martw się, że jest tego niewiele, mi to wystarczy, ja to rozmnożę. Dlatego Jezus pyta się, ile macie ryb, jaki jest wasz dobytek? I myślę, że tak też jest, że nie może być tak, że powiemy, nic nie mamy. Ponieważ i tutaj zarówno myślę, że to dotyczy tego dobytku duchowego i zarówno tego dobytku może i materialnego, że nie może być tak, że powiemy, Panie, nic nie mam dla Ciebie. Nie może być tak, że po wielu latach, kiedy chodzimy z Panem, kiedy nawróciliśmy się i kiedy nic nie mieliśmy, może przede wszystkim z tych wartości duchowych, być może z chęci, z gorliwości, i kiedy Pan Jezus może po latach przyjdzie i powie, ile masz chlebów? Jaki masz dobytek? Ile masz tego dobytku? Nie może być tak, że powiemy, Panie, nie mam nic. Ponieważ to nie jest możliwe, aby być przy Jezusie i żebyśmy nie mieli nic. Możemy odpowiedzieć i zazwyczaj może tak odpowiadamy, Panie, mam niewiele. Pan powie, dobrze, to wystarczy. To niewiele wystarczy, ja się tym posłużę. I drodzy, tym chlebem w naszych rękach powinien być, czy są, nasz zapał, nasze chęci, nasza gorliwość, może nasze pomysły, może nasza chęć do podjęcia się jakiejś pracy. I nieraz dobrze jest też zrobić sobie taki tester właśnie, jak wygląda być może mój zapał do służenia Panu Bogu teraz, a jak wyglądał lat, na przykład kiedy się nawracałem. I często nieraz ktoś, są takie świadectwa, że mówi się, że kiedyś jak byłem młody, to było we mnie dużo takiej ochoty do pracy, no ale po tych 10 latach no już jakoś tak osłabłem, już jakoś jest ciężko. Generalnie takie obserwacje, takie świadectwa możemy usłyszeć też w świecie, kiedy ktoś przychodzi do pracy, jest coś takiego jak wypalenie się zawodowe, prawda? Natomiast myślę, że w chrześcijaństwie powinno być odwrotnie. Ponieważ jeżeli jesteśmy przy Bogu, jeżeli przebywamy przy Nim, przy Jego obecności, to Pan Jezus mówi i pokazuje poprzez tą historię, że On rozmnaża tego, co jest mało. Stąd dobrze jest, aby zadać sobie pytanie właśnie w jaki sposób jest, ile we mnie jest tego, czego powinno być więcej po prostu. Czy faktycznie tak jest, czy jednak w moim rozwoju się cofam. Ile macie chlebów, to pytanie również odnosi się, jak wspomniałem, do naszej materialności. O tych rzeczach się może rzadko mówi, natomiast Jezus mówi, że może być tak, że macie niewiele tego, ale ja i tak tym niewiele się posłużę. Znamy tą historię tej wdowy, która wrzuciła jeden grosz, prawda? I to było najwięcej z tych, którzy wrzucali może tam wielkie pieniądze. Nie chodzi tutaj tak naprawdę o ilość. Być może chodzi o to niewiele dane z takiego czystego serca. Natomiast takie dwa przykłady, które przychodzą mi też, które ostatnio w sumie usłyszałem, to jest przykład, który dotyczy się, ile macie chlebów, tego pytania, ale dotyczy się też, co masz w ręce. Moi przyjaciele, siostry, bracia budują kościół. I to jest takie świadectwo, które wydarzyło się 2 miesiące temu, które jest no, piękne i takie też no, niesłychane. Nieraz słyszymy takie opowieści i się zastanawiamy, na ile w tym jest praktycznej prawdy, a na ile już ta historia nie została na tyle przetworzona, że ona już jest może bardziej wymysłem. I mój przyjaciel opowiada, że no, to jest wielki kościół na 120 osób, że no, potrzebowali duże środki. I no, na jednej z konferencji te środki zbierali. Była skrzynka, można było tam wrzucać do tej skrzynki. Natomiast podeszła tam jedna taka siostra, starsza, mało znana, z reklamówką i pozostawiła tą reklamówkę tam przed tym, ten, który to, te pieniążki zbierał. No i ta konferencja się skończyła, ten brat tą skrzynkę wziął, tą reklamówkę, w sumie zapomniał o niej, ale gdzieś tam leżała, też ją wziął, wrócił do samochodu, przyjechawszy do domu, no wziął tą skrzynkę, o tej reklamówce zapomniał, no przeliczył te dotacje z tej skrzynki, okazało się, że tam uzbierane było 4000 zł. No i jeździł z tym, w tym samochodzie z tą reklamówką przez tam 3 dni, po 3 dniach tak mu zaświtało, że była taka sytuacja, że ktoś mu tą reklamówkę położył i okazało się, że w tej reklamówce było 90 tysięcy złotych. Tak sobie myślę, co masz w ręku. Nie, przypuszczam, nie byłoby stać na to. W sensie być może nawet gdybym miał, tak uczciwie powiem, że chyba bym czegoś takiego na to, chyba bym nie był w stanie wyłożyć takich pieniędzy. Natomiast zadziwia mnie to ktoś nieznany, ktoś mało widoczny, nieznany prawie w tej społeczności, ten brat za bardzo nie kojarzył tej siostry, podchodzi i zostawia coś, coś niewidocznego, coś tak naprawdę nie znam jej nazwiska. Co masz w ręce, jaki jest, ile masz chlebów, tym można służyć. To jest przykład być może ogromny, no nie chciałbym tutaj zachęcać do tego, abyśmy całej swojej majątności oddawali, natomiast nawet tym najmniejszym możemy służyć. Inny taki przykład mojej przyjaciółki i mojej siostry, która kiedyś przez telefon mi powiedziała, to, że trochę lepiej zarabiam, pozwala mi to, abym mogła pomagać ludziom ubogim, ludziom, którzy się nie wiedzie. I sobie tak popatrzyłem na to świadectwo i mówię, no zadziwiające. Znam tą osobę i widzę, w jaki sposób żyje, że żyje skromnie. Mogłaby żyć mniej skromnie, bardziej obficie, natomiast żyje skromnie i ma takie serce, pragnienie, aby gdzieś odkładać z tych swoich zarobionych pieniędzy, aby służyć innym ludziom. Piękne. I takich przykładów, to są przykłady tylko, natomiast to, co mamy w ręce, czy to, ile mamy chlebów, czym dysponujemy, tym wszystkim możemy służyć. I Bóg nas do tego zachęca. Oczywiście to nie musi być tylko takie rzeczy. Przede wszystkim możemy służyć swoim czasem. To chciałbym powiedzieć, zaznaczyć. Możemy służyć swoimi chęciami i służyć swoimi talentami. Kolejne pytanie to jest pytanie, po coś tu przyszedł? Pytanie, które Pan Jezus zadaje Judaszowi, kiedy ten przychodzi, aby go zdradzić. I trochę się w ostatniej w niedzieli zastanawialiśmy nad takim tematem, ponieważ Judasz zdradza Pana Jezusa pocałunkiem. To przykre jest, ponieważ no, ten pocałunek to jest chyba coś, taki największy gest, którym możemy wyrazić miłość, którym możemy wyrazić nasze dobre uczucia, prawda? To może być pocałunek kobiety z mężczyzną, ale to może być pocałunek braterski, prawda? I tutaj jest też pocałunek, ale on nie przynosi miłości, ale ten pocałunek przynosi zdradę. I tak czytamy, już kończymy list do Rzymian i jesteśmy w ostatnim rozdziale i tam Paweł mówi, że pozdrówcie braci pocałunkiem świętym. Trochę się nad tym zastanawialiśmy, taki trochę już w zaniku obyczaj, natomiast gdzieś tam funkcjonujący. Ja powiem szczerze, że gdzieś tam mam jakąś grupę osób, że gdzieś tam w takim tym pocałunkiem się nieraz witamy czy pożegnamy pocałunkiem tam w policzek. Jest to takie miłe, serdeczne i wydaje się, że ten pocałunek powinien być właśnie taką czystą formą okazania komuś właśnie może szacunku, przyjaźni, dobrych uczuć, że jesteś moim przyjacielem, że po prostu bracie, cieszę się, że cię widzę, siostro, cieszę się, że cię widzę i takim może być to, nie wiem, dotknięcie policzkami, różne formy to przybiera, natomiast powinno być to wyraz naszej sympatii. Natomiast właśnie historia uczy, że Pan Jezus został tym właśnie pocałunkiem zdradzony, że ten pocałunek, wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby on przyniósł coś innego niż przyjaźń, coś innego niż dobro. Może być tak, że on przyniesie jednak coś innego. I jest tak, że być może w doświadczeniu zdrady, to są takie słowa przez kardynała Richelieu kiedyś zapisane, który zaznał zdrady, który napisał: o Boże, od przyjaciół mnie strzeż. Z wrogami sobie poradzę. I nieraz tak jest w naszym życiu, że doświadczamy zdrady, doświadczamy czegoś, co się nie spodziewaliśmy, że ktoś nas zawodzi. Natomiast lekcja, jaka i płynie tej historii, jest taka, że kiedy Judasz przywitał Pana Jezusa pocałunkiem, Pan Jezus powiedział, pamiętacie, jakie słowa, pierwsze słowa, jakie powiedział do Judasza? Przyjacielu. Jak nad tym się pochylałem, to mówię sobie, nawet chwili zdrady i zbliżającego się może najciemniejszego w dziejach ludzkości pocałunku, który wydał Syna Bożego, Pan Jezus mówi do zdrajcy: przyjacielu. Mówi do Judasza: przyjacielu, dając mu możliwość, ty możesz się zatrzymać, jeszcze możesz zawrócić, możesz zrezygnować z tej drogi. Mówię o tym, ponieważ my czujemy się nieraz, że zdradziliśmy. Czujemy się, że kiedy zgrzeszyliśmy, że kiedy gdzieś może upadliśmy, albo być może mamy taki stan, taką sytuację, że jest nam ciężko, może modlić się, że jest nam ciężko. I kiedy właśnie przychodzi diabeł i mówi, nie ma dla ciebie szansy, albo już na tyle zawiodłeś i to już któryś raz z kolei, że Bóg już ci nie da szansy, to chcemy powiedzieć, że Pan Jezus mówi inaczej. Pan Jezus mówi, że nawet kiedy zawiedziesz, nawet być może, że żyjesz w długim okresie poza moją wolą, może jest ci ciężko, to ja cały czas mówię do ciebie: przyjacielu. Ja cały czas wyciągam do ciebie ręce i mówię, że możesz zawrócić, że możesz zacząć żyć inaczej, że ja ci wspomogę, że ja tobie pomogę. I ta historia też uczy tego, że my również, drodzy, przynosimy do zboru, do kościoła sobie wzajemne pocałunki. I to nie musi być pocałunek taki fizyczny, ale tym pocałunkiem, bo ten pocałunek to jest gest. prawda? To jest gest jakiegoś przywitania się, jakiegoś pożegnania, jakiegoś pozdrowienia. I dla nas tym pocałunkiem może być podanie sobie ręki zwykłe. Może być to wzajemny do siebie uśmiech, może być to wzajemna rozmowa. To też są gesty, których wyrażamy jakąś bliskość sobie, prawda? I dobrze sobie zadać pytanie, ponieważ no nie mamy wpływu na to, czy ktoś nas nie zawiedzie, czy ktoś nas nie zdradzi, czy ktoś nam nie sprawi przykrości. Może być tak, że ktoś się z nami przywita, a za plecami nam powie coś przykrego, dostaniemy zawodu, prawda? No nie mamy na to wpływu. Natomiast mamy wpływ, abyśmy nigdy nikogo nie zawiedli. Aby, kiedy my się witamy z kimś, aby do kogo się uśmiechamy, abyśmy pomyśleli o tym, czy faktycznie, no faktycznie, gdy widzę siostrę, brata, albo gdy widzę przechodnia, mojego sąsiada, czy faktycznie mam do tej osoby dobre uczucia. Czy ten uśmiech jest takim uśmiechem szczerym i że się cieszę, że widzę tą osobę. Bo kiedy jednak nie ma tej łączności pomiędzy moją zewnętrznością, a pomiędzy moim wnętrzem, to nie jest dobrze. Ta historia zachęca nas do tego, abyśmy sami nie byli tymi, którzy zdradzą, którzy zranią, którzy może zawiodą. Natomiast chciałbym, abyśmy powrócili do tego pytania, po coś tu przyszedł. Jest to pytanie, które dotyczy naszych intencji. Co zamierzam zrobić? Jakie są moje plany? Jakie są moje zamierzenia? Co chciałbym w życiu osiągnąć? Co moje życie zajmuje? Czym się zajmuję na co dzień? Czym zajmuję się, kiedy wyjdę z tego kościoła? I co robię w domu? Na co poświęcam swój czas? Po co żyję tutaj na świecie? I jakie intencje Judasza były, to wiemy. Intencją Judasza była zdrada, prawda? Natomiast dobrze sobie zadać pytanie, jakie są nasze intencje? Jakie są nasze zamierzenia? Co chcę w życiu osiągnąć? Myślę, że taką odpowiedzią na to, co chcę w życiu osiągnąć, jest to, na co poświęcam w swoim życiu czas, prawda? Bo jeżeli mam jakiś cel, jeżeli mam jakiś plan i chcę coś osiągnąć, to na to poświęcam swój czas, prawda? Czyli nieraz dobrze sobie zadać pytanie, na co poświęcam swój czas, aby odpowiedzieć sobie, jakie są moje cele w życiu. Czy naprawdę chcę tego, o czym czytam w Biblii? Czy naprawdę chcę tego, o co się modlę? Czy kiedy się modlę o nawrócenie Chrzanowa, miasta Chrzanów, o nawrócenie ludzi, aby jak najwięcej ludzi dostąpiło zbawienia, to czy faktycznie oprócz modlitwy jest to moim zamierzeniem? Czy faktycznie staram się jednak wykorzystywać ten moment, aby ludziom opowiedzieć o Jezusie? Czy faktycznie, kiedy się modlę, jestem do tych ludzi życzliwy? Bo może być tak, że o kogoś się modlę, ale czyjś grzech czyni we mnie jakąś taką odrazę. I kiedy stanę przed takim człowiekiem, kiedy zacznę od niego mówić, no jesteśmy ludźmi, mamy zdolność wyczucia swojej empatii, prawda? Kiedy mówię do kogoś i czuję jakiś taki dysonans, ta osoba na pewno to wyczuje. I ciężko będzie opowiedzieć mu o dobrej nowinie, kiedy jestem do niego zniechęcony. Jest taka historia, ostatnio bardzo mnie porusza, historia Jonasza. Okazuje się, drodzy, patrząc na historię Jonasza, który jest też nieraz podobny nam. Pan Bóg posyła nas, zrób coś, a Jonasz w 180 stopni w drugą stronę. Ja widzę w Jonaszu nierzadko siebie. Natomiast ta historia uczy mnie jednego. Drodzy, nieraz łatwiej jest Panu Bogu nawrócić 120 tysięcy bezbożników, ludzi żyjących z dala od Boga, tak jak tam. Nawróceni byli przez jedno zwiastowanie, przez jedno zdanie. Nawróćcie się, bo za 40 dni zginiecie. I Jonasz mówił to z niechęcią. Mówił to nie było jakieś kazanie, do którego się przygotował. To nie było coś z miłością. To mówił po prostu słowa, aby wykonać już wolę Boga, który go zawrócił. I ta historia uczy tego, że nieraz łatwiej jest nawrócić tych 120 tysięcy ludzi, którzy przyjęli upamiętanie. A trudniej jest nieraz nawrócić jednego człowieka, który wierzy. Jednego człowieka wierzącego, który jest prorokiem, aby przekonać go do tego, aby szedł i głosił Ewangelię, dobrą nowinę z miłością. I drodzy, jak patrzę na tą historię, to widzę Jonasza, dlaczego Jonas nie chciał głosić. On mówił, Panie, wiedziałem. Wiedziałem, że zacznę im głosić, że zostaną straceni, a wiedziałem, że ty jesteś Bogiem miłującym, przebaczającym i że im przebaczysz. I kiedy oni się nawrócą, to ich nie wyniszczysz. I wiedziałem, że tak postąpisz i wiedziałem i dlatego nie chciałem im głosić tych słów. I Jonasza poznanie, chociaż jest to prorok Starego Testamentu, to zadziwiające jego poznanie było nowotestamentalne. On w Nowym Testamencie czytamy przede wszystkim o Bogu, który wytraca tych, którzy są bezbożni. Natomiast jego poznanie było Boga, który jest sprawiedliwością, ale też Boga, który jest przebaczeniem, Boga, który jest miłością. I Pan Bóg pokazuje, że nieraz łatwiej mi dotrzeć do tych ludzi niż do jednego Jonasza. Nieraz ciężej mi jednego człowieka wierzącego przekonać do tego, aby coś zrobił. Przekonać do tego, aby wyszedł i kochał ludzi i głosił im dobrą nowinę. Łatwiej jest mi nieraz dotrzeć do, jednym zdaniem, do ludzi, którzy są od Boga całkowicie oddaleni. Dobrze, aby nasze rozumienie Boga, aby nasze to słowo, które czytamy, aby tą przeszło drogę z naszego mózgu, aby wstąpiło tym kanalikiem do naszych serc. Abyśmy to, co czytamy, i to jest ta trudność, która myślę dotyczy nas chrześcijan, że można czytać słowo, ale to słowo zawsze może być na tym poziomie naszego umysłu. Kiedy zostanie na poziomie naszego serca, to być może wówczas dopiero zacznie nam zależeć na ludzi, na ludziach. Zacznie nam zależeć na sobie, zacznie nam zależeć, aby Bogu służyć, aby Mu się oddać, aby poświęcić Mu czas, aby wyjść do ludzi z dobrą nowiną. To pytanie, po co tu przyszedłeś, dotyczy się też naszych wizyt w kościele, na nabożeństwie. Po co tu przychodzimy? Czy przychodzimy tutaj, aby spełnić nasz chrześcijański obowiązek? Czy przychodzimy tutaj, aby faktycznie uwielbić Pana Boga? Aby faktycznie, tak jak nieraz się modlimy, Boże mów. Ale jeżeli Pan Bóg mówi, to nie mówi, aby to słowo było tylko powiedziane, ale chce, aby to słowo było w nas i znowu, abyśmy wyszli i abyśmy tym słowem żyli i abyśmy to słowo praktykowali. Po co przychodzę też tutaj na nabożeństwo? Co chciałbym zrobić dla społeczności? Co chciałbym zrobić dla Kościoła? Jakie jest moje miejsce w Kościele, w którym jestem? Co chciałbym zrobić dla ludzi niewierzących? Wreszcie, co chciałbym zrobić dla Boga? Po co tu przyszedłeś? Po co żyjesz? Jaki jest cel twojego życia? To pytanie o nasze intencje, które Pan Bóg nam chce zadać. I ostatnie pytanie to jest pytanie, czy miłujesz mnie? Pytanie, które Jezus zadaje do Piotra. Pytanie, pamiętamy, 3 razy zadane podobne pytanie na 3 zaparcia się Piotra. I dobrze jest to pytanie też sobie zadać dzisiaj. Czy miłuję Jezusa? Tak sobie myślę, jak to sprawić? Czy można zmierzyć miłość? Wydaje się, że jest to ciężkie, natomiast wiem jedno, że jeżeli kogoś się kocha, to chce się z tą osobą spędzać swój czas. Jeżeli kogoś się kocha, to chce się komuś służyć, to chce się z kimś być. Tak jest w przyjaźniach. Kiedy to dotyczy płci przeciwnych, no to kończy się to małżeństwem. Jest to coś pięknego, prawda, jak uczucie miłości. Stąd takie pytanie, czy jest we mnie chęć też służby Panu? Czy myślę o tym, aby Mu służyć? Czy myślę o tym, co mógłbym zrobić, aby było Jezusowi przyjemne? Czy jest we mnie tęsknota? Tak sobie myślę nieraz w tym pędzie życia, teraz w tym czasie urlopu, że można nieraz wykonywać wiele rzeczy, zajmować się, ale czy jest we mnie też ta tęsknota, pragnienie Maranhata, przyjdź Panie Jezu. Objawienie mówi, duch i oblubienica wołają, przyjdź Panie Jezu. Czy jest we mnie ta tęsknota, że może przeżywam co jakiś czas to pragnienie spotkania się z Jezusem. Czy miłuję Jezusa? Czy zastanawiam się na tym, że miłość do naszego Pana, ona nigdy w naszym życiu nie może być pełna. Nie jest tak, że oto kocham już w pełni Boga. Jedynie miłość Boga do człowieka jest pełna. Bóg nie może nas kochać bardziej, kocha nas całą mocą swojej miłości. My Boga, my Jezusa zawsze możemy kochać więcej. Zawsze może być tej, nie ma w nas limitu końca miłości. Zawsze ta miłość może być większa. Czy jest to punktem moich rozmyślań? I na koniec, w czwartek rano zmarł mój wujek. Jeden z takich bliższych mi osób, których ostatnio spędzaliśmy dużo, dużo czasu. Miał wypadek samochodowy, jechał do tam w okolice Pienin, gdzie miał taki domek letniskowy. Nie dojechał. Zderzył się z samochodem, czołowe uderzenie z dostawczym. Okazało się, że uszkodzony był rdzeń przedłużony. Czyli miejsce tak naprawdę wszelkich naszych ośrodków oddechu, pracy serca, no nie było szans na przeżycie, jedynie była szansa, aby funkcjonował, żeby go podtrzymywała aparatura. No po tym tygodniu doszło do obrzęku mózgu, wujek zmarł. No doszła do mnie ta informacja w szpitalu, jak byłem w pracy i powiem tak, że chociaż mając styczność z takimi wypadkami, gdzieś pracując w szpitalu, gdy dowiedziałem się, że już jest uszkodzony rdzeń przedłużony, no byłem przygotowany na to, że no to już koniec. Natomiast no śmierć zawsze zaskakuje. To jest chociaż byłem na to przygotowany, kiedy tamta mi powiedział tą informację, płakałem. No, było tak, że no, przez chwilę nie mogłem wykonywać gdzieś pracy, gdzieś poszłem sobie na ławeczkę i po prostu same łzy leciały. Gdzieś ten aspekt wspomnień człowieka, kiedy się spędza z kimś chwilę, kiedy się z kimś rozmawia, kiedy taki teraz dobry mieliśmy też czas przy tych spotkaniach źródło, kiedy on jeździł, kiedy też mogliśmy prowadzić ze sobą takie trochę głębsze rozmowy o istocie wiary, o dążeniu do Boga. Jest tak, że bardzo różnią się łzy smutku od łez radości czy wzruszenia. To są ciężkie łzy. Natomiast, drodzy, mówię o tym dlatego, ponieważ kiedy siedziałem tak na tej ławeczce, to przyszła mi taka refleksja w tym smutku. Co czuje Bóg, kiedy przeżywa bunt i duchową śmierć człowieka? Co czuje Bóg, kiedy patrzy na człowieka, który żyć zamiast z nim, żyje obok niego? Co czuje Bóg, który kocha, który jest miłością, który chce obdarowywać nas miłością? Co czuje, kiedy obdarowuje człowieka miłością, a ten człowiek od niego odchodzi? Ten człowiek, tak jak mówi Księga Jeremiasza, odwraca się plecami zamiast twarzą. Co czuje Bóg wreszcie, gdy patrzy na moje życie? Tak sobie pomyślałem, jakie są jego uczucia względem mnie? Czy może płacze, tak jak ja płaczę nad moim już odeszłym wujkiem? Czy może przeżywa inne uczucia? Księga Jeremiasza mówi takie słowa, znamy to z pieśni Trzoda. Oddajcie chwałę Panu Bogu waszemu, zanim ciemności nastaną i zanim potkną się wasze nogi na spowitych mrokiem górach. Jeżeli zaś tego nie posłuchacie, będę potajemnie płakał nad waszą pychą. Będę płakał nieustannie i zamienią się w potoki łez moje oczy, bo trzoda pańska idzie w niewolę. Bóg, w którego wierzymy, przede wszystkim chce, aby być kochany, abyśmy, tak jak On nas obdarował miłością, tak jak On obdarował nas największą miłością na krzyżu, to chce, abyśmy to samo Mu zwrócili, abyśmy po prostu Go kochali. I może być tak, że tak ta historia opisuje, że Pan Bóg będzie płakał nad naszym życiem. Będzie płakał, że tych, których kocham, oni odchodzą ode mnie. Tych, których kocham, oni odwracają się ode mnie. Odwracają się plecami zamiast twarzą. A może być tak, że Pan Bóg będzie z nas dumny i powie, to jest moje dziecko. Cieszę się, że to jest mój syn, że to jest moja córka. Cieszę się, że chociaż upada, to jednak chce być podniesiony, bo wyciąga do mnie ręce. Cieszę się, że jest ze mną szczery. Cieszę się, że ma ze mną relację, że chociaż jest ciężko, on jednak wyciąga do mnie swoje ręce. I to słowo, że Bóg przepatruje całą ziemię, szukając ludzi o szczerym sercu, aby ich podnosić. Tym warunkiem tego, aby Bóg nas podniósł, abyśmy żyli blisko z Nim, jest nasza szczerość. Kiedy będę szczery przed Bogiem i będę się dzielił z Nim, może moimi najłatwiej się dzielić radościami, może trudniej nieraz jest trudnościami, w szczególności tych takich doświadczeń, duchowymi trudnościami. Kiedy się z tym podzielę z Bogiem, Bóg mówi, ja chcę cię podnieść, ja chcę ci pomóc. Stąd daje nam nieraz te pytania, abyśmy zadali sobie te pytania sobie samemu i aby te pytania naprowadziły nasze myśli, nasz wzrok na Ojca, który jest miłością. Amen. Amen.